Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Kwadrans po godzinie 12. Od początku epidemii do Państwowej Inspekcji Pracy, w skali kraju oczywiście, wpłynęło 6 tysięcy skarg. Na co najczęściej skarżą się pracownicy, na jaką pomoc mogą liczyć ze strony związków zawodowych i jakie, z jakimi problemami borykają się pracodawcy. O tym dzisiaj sobie rozmawiać będziemy. Też czekamy na telefony Państwa, wyrażanie opinii, również zapytania. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. A w naszym studiu goście: Iwona Glamowska, Okręgowy Inspektorat Pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sebastian Gawronek, zastępca przewodniczącego Bydgoskiej Solidarności.
Dzień dobry, witam Państwa.
Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam Państwa.
Taka informacja już została przetrawiona przez wszystkie media niemal od dobrych kilku dni, że główny inspektor pracy zdecydował, że od poniedziałku, tego co już się rozpoczął, inspektorzy w pełnym zakresie powrócą do wykonywania swoich zadań, chociaż powiedzmy, że kontrole były przeprowadzone właściwie przez cały czas epidemii.
Tak. My nie odstępowaliśmy od prowadzenia czynności kontrolnych, szczególnie tam, gdzie były wypadki przy pracy, gdzie było bezpośrednie zagrożenie życia czy zdrowia. I te czynności były prowadzone, także tutaj odstępowaliśmy.
Ale w mniejszym zakresie?
W mniejszym zakresie odstępowaliśmy od takich prawnych, które w tej chwili będą prowadzone.
A no tak patrząc na ten czas pandemiczny, czy wypadków przy pracy ubyło, czy przybyło?
No właśnie dziwne, nie ubyło. Cały czas te wypadki niestety zdarzają się, także pracy było sporo.
Mimo że w większości sektorów ta praca była zawieszona, a jednak do wypadków dochodziło.
Tak, tam, gdzie... ale tutaj no, produkcja innego typu, bo tutaj te zakłady pracy miały wstrzymaną działalność, które związane były z usługami dla ludności, restauracje i sklepy. Także tam, gdzie był proces produkcji, te wypadki się zdarzały.
Z jakimi w tej chwili głównie skargami Państwo się spotykają ze strony pracowników?
W dalszym ciągu i pewnie ze względu na sytuację, w której teraz się znaleźliśmy, są to skargi z zakresu wynagrodzeń w głównej mierze, natomiast też dotyczą urlopów wypoczynkowych. Tutaj też związane są to skargi z tym stanem epidemii, bo w trakcie tego stanu mieliśmy tutaj informacje takie właśnie, że no pracodawcy wysyłają, mogą wysyłać na ten urlop zaległy.
A mogą?
Mogą wysyłać. Tutaj było stanowisko głównego inspektora pracy. W tej chwili już w tej tarczy 4.0 też jest wyraźnie to powiedziane.
Czyli pracodawca może wysłać...
Na zaległy urlop.
Na zaległy urlop. Zaległy to znaczy ubiegłoroczny.
Ubiegłoroczny. Tutaj ta data, że jest możliwość wykorzystania tego urlopu do 30 września następnego roku, no nie jest, nie powoduje tego, że to nie jest urlop zaległy. On z dniem 1 stycznia, urlop za w tej chwili 2019 rok, zmienia swój charakter i staje się urlopem zaległym.
Z jakimi problemami zgłaszają się związkowcy? Bo pracownik ma takie dwie drogi, prawda? Tak. Dojścia do swoich praw. Albo wysyła skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, albo zgłasza się do swojej organizacji związkowej. Ale żeby to zrobić, to trzeba być członkiem związku najczęściej. Sebastian Gawronek.
No niekoniecznie. Zgłaszają się do nas także osoby niezrzeszone w związku. Tych problemów w czasie pandemii jest sporo, bo począwszy od tego zastosowania tych wszystkich wprowadzonych przepisów dokładnie od tarczy 1.0, czyli te przestoje ekonomiczne, zmniejszenie wymiaru etatu, poprzez inne problemy, może poza ustawowe czy pozaprawne, które się zdarzają u różnych pracodawców, no tych problemów jest, może ich nie jest, nie ma tak dużo, natomiast są problemy, z którymi pracownicy jednak się zwracają i potwierdzę to, co pani inspektor mówiła tutaj, przede wszystkim ta w naszym przypadku te zgłoszenie, które my mieliśmy, to jest terminowość wypłaty wynagrodzenia. Ja myślę, że w dużej mierze jest to podyktowane tym, że jednak ta pandemia wpisała się w ten harmonogram pracodawców i te kłopoty finansowe te kłopoty finansowe pracodawcy mają, więc podchodzimy ze zrozumieniem do tego tematu. Natomiast przepisy akurat w tym przypadku są jednoznaczne i także interweniowaliśmy w niektórych przypadkach. Natomiast mieliśmy też do czynienia niestety z takim nieudolnym wykorzystywaniem przepisów, szczególnie tych przepisów zawartych w tarczy 1.0, czyli z przestojem ekonomicznym i zmniejszaniem wymiaru etatu.
Co to znaczy z nieudolnym wykorzystaniem tych przepisów?
Przepisy, bo nie było interpretacji do tarczy 1.0, więc pracodawcy próbowali jednocześnie dla tych samych grup pracowniczych wykorzystywać i przestój ekonomiczny, i obniżenie wymiaru etatu. Zdarzały się takie przypadki, później przy składaniu wniosków te wnioski były wycofane, bo przypomnę, że była potrzeba podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi, o co Solidarność tak bardzo walczyła, żeby tu jednak zabezpieczać pracowników w tym zakresie. I my podchodziliśmy jednak do tego w takim zakresie, żeby doradzać pracodawcom, w jaki sposób wykorzystywać te przepisy, żeby jednak utrzymać te miejsca pracy. Nie były to interwencje, cieszę się z tego, że nie musiało być takich interwencji, które doprowadzały do konfliktu, a bardziej do dialogu w tym zakresie, żeby jednak utrzymać nawet zakłady pracy. W wielu przypadkach w naszym województwie do takich sytuacji dochodziło.
Jak to wygląda z punktu widzenia pracodawców? Janusz Niewiadomski.
Pracodawcy mają chyba najtrudniej w tej całej sytuacji, bo jak Państwo i słuchacze zauważyliście, że od lutego mamy pewną taką sytuację, w której musieliśmy zastosować wiele obostrzeń, zwiększyć koncentrację, używać wszelkie środki. Powodowało to pewne następstwa tytułem tego spowolnienie pracy, nerwowość pewną. Ale muszę z pełnym podziwem powiedzieć, że obserwując wiele inwestycji, ludzi, załóg, no, w miarę, bym powiedział, nawet lepiej niż w miarę sobie z tym radziliśmy. Ja nie zauważyłem jakichś takich narastających frustracji czy potrzeby zgłaszania pewnych niedogodności. Ludzie doskonale zrozumieli, że jest w cudzysłowie stan pewnego obostrzenia, stan takiej wojny wewnętrznej, trzeba się do tego zastosować. Polacy chyba, jak mało kto, obserwując inne kraje, stawili się chyba w czołówce ludzi najlepiej zorganizowanych i chyba z tego tytułu nie mieliśmy, poza ekonomicznym, dokuczliwym problemem, nie mieliśmy większych takich jakichś uwag.
52 345 50 90 i 52 345 50 60, telefony do nas, gdy mieli Państwo pytania bądź też uwagi, zapraszamy. Można telefonować, pytać. W studiu są eksperci. Tak mówimy, że pracodawcy starają się, bo to jest w ich interesie, utrzymać miejsca pracy, ale już mamy komunikat, że w końcu maja 2020 zadeklarowano więcej zwolnień grupowych niż przed miesiącem oraz przed rokiem. To jest 410 firm zadeklarowało zwolnienie 31 tysięcy pracowników. To jest spora grupa. Jak to wygląda? Czy Solidarność ma wiedzę, jak to wygląda w naszym regionie chociażby?
W regionie bydgoskim, bo tak,
bo macie taki podział.
Taki podział w województwie jest, w tej chwili nie odnotowujemy jakichś zgłoszeń dotyczących zwolnień grupowych. Oczywiście te zwolnienia są. One są nieuniknione i analizy także pokazują, że ta pandemia przyniesie jednak zwiększenie bezrobocia, ale także spadek tych przede wszystkim mikro i małych przedsiębiorstw, bo tutaj myślę, że to one w dużej mierze odczują to pandemię. Ja tu mówię o usługach, turystyka i tak dalej. Natomiast w tej chwili nie odnotowujemy na razie zgłoszeń dotyczących zwolnień grupowych. Są to zwolnienia indywidualne. Są zakłady, w których jestem objęty pewną tajemnicą, więc nie mogę powiedzieć nazwy. Są zakłady, w których prowadzimy rozmowy, które mają zapobiec tym zwolnieniom grupowym i mam nadzieję, że dojdzie to do skutku. Cieszę się, że pracodawcy w taki dosyć realny sposób podchodzą do tego tematu i umieją w tych trudnych czasach rozmawiać ze związkami zawodowymi I te rozmowy, myślę, przyniosą taki efekt, że do tych zwolnień grupowych nie dojdzie.
Czas jest rzeczywiście trudny i dla pracodawców, i też dla pracowników. Czy przybyło skarg do Państwowej Inspekcji Pracy?
Tak jak tutaj, skarg nie, w tym, znaczy ten stan się utrzymuje cały czas. Nie zmniejszyła się ta ilość, ale na pewno więcej jest tych z zakresu właśnie wynagrodzeń.
Też powiedzmy, tak, że skargi wniesione do Państwowej Inspekcji, do Okręgowego Inspektoratu Pracy, tak, to nie są donosy. To,
nie,
bo
absolutnie.
Bardzo często pracodawcy tak postrzegają tego typu skargi.
Nie, nie. No, każdy obywatel ma prawo złożyć taką skargę. Taka skarga jest przewidziana też w KPA, ale też jest, wynika tutaj z naszej ustawy, z naszej działalności. Natomiast nie wszystkie skargi są zasadne. Zdarza się sytuacja też taka, na przykład, że inspektor pracy po przeprowadzeniu kontroli, udzielając odpowiedzi osobie skarżącej, no stwierdza, że właśnie z takiego czy takiego powodu takie zarzuty nie znalazły uzasadnienia. Są sytuacje, tak jak na przykład z tymi urlopami, że pracownicy nie rozumieją, czy też teraz ta sytuacja, która jest związana z pandemią, właśnie obniżenie wymiaru czasu pracy, przestój ekonomiczny.
Za moment o tym porozmawiamy, ale tak, zdaje się, że mam pierwszy telefon. Dzień dobry, witam.
Masz nową wiadomość.
SMS-ów proszę do nas nie przesyłać. Warto zadzwonić, zapytać. Postaramy się udzielić Państwu odpowiedzi. 52 345 5090 i 52 345 5060. No właśnie, bo część pracodawców zdecydowało się ograniczyć wymiar pracy, tak, lub też zmienić warunki pracy. Mogli tak to zrobić?
Tak, w świetle przepisów specustawy jak najbardziej mogli, po spełnieniu określonych przesłanek wynikających z ustawy. Tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, musiało być zawarte porozumienie z organizacjami związkowymi, jeżeli takie organizacje w zakładzie pracy istniały. Natomiast tam, gdzie nie było organizacji związkowych, to porozumienie musiało być podpisane przez przedstawicieli wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy przez przedstawicieli pracowników. Tutaj te porozumienia musiały być nadesłane do Państwowej Inspekcji Pracy, do rejestru w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia takiego porozumienia. I tutaj muszę przyznać, że mieliśmy sporo pracy właśnie też z rejestracją, ponieważ no, ponad 1000.
Czyli Państwo są informowani w
tak,
każdym
my prowadzimy
przypadku
rejestr. Tak, to jest obowiązek wynikający z ustawy zarejestrowania w Państwowej Inspekcji Pracy takiego porozumienia i ten rejestr jest prowadzony. No, ponad 1000, muszę tutaj powiedzieć, spraw z tego zakresu.
A były skargi wnoszone do Inspektoratu Pracy dotyczące właśnie tego podziału środków z tarczy?
Nie, nie. Z tego zakresu nie. Natomiast tutaj bardziej pracownicy się niepokoili tym, że bez ich wiedzy było obniżone wynagrodzenie, że nagle dostałam mniej wypłaty i co się stało. I tam, gdzie było to możliwe, natychmiast udzielaliśmy odpowiedzi na piśmie, bo takie zapytania też, nie zawsze to jest skarga, na przykład można też do nas napisać
zapytanie po prostu.
Zapytanie, tak. Jest tak około 800 nawet w ciągu, w skali roku. Na przykład tam trzeba podać swoje dane, jest to wszystko opisane, jaka forma tego zapytania powinna być. Wtedy określone osoby udzielają odpowiedzi.
Czyli taką pomoc pracownik,
porada prawna, tak,
może uzyskać.
Nie tylko ustnie, ale też i na piśmie.
52 345 5090 i 52 345 5060 telefon do nas. To sprawdźmy, czy to będzie zapytanie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać, czy ja dobrze myślę, że na przykład jak zostało obniżone wynagrodzenie do 80% wypłacane i jak pracodawca mój dostanie te starczy pieniądze, czy on musi mi wyrównać te 20% tej tarczy, czy to są, czy te pieniądze starczy są na to wyrównanie, czy nie? Czy
ja Pani Iwona Glamowska.
Niestety nie musi tutaj wyrównać tego wynagrodzenia. Jest to obniżenie wynagrodzenia, jest to refundacja dla pracodawcy w ramach tej tarczy antykryzysowej. Te środki, które on dostaje jako dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To jest na określony czas takie obniżenie wynagrodzenia oczywiście, natomiast niestety nie
wyrównuje. On dostanie pieniądze, a pracownicy i tak są stratni.
Znaczy jest to pomoc, wspólne przejście chyba bym nazwała przez stan epidemii.
Bardzo dziękuję.
Pomoc raczej dla przedsiębiorcy, nie dla pracowników, rozumiem, tak?
No, zachowując miejsca pracy. Tutaj państwo mają przez ten czas zagwarantowane miejsca pracy.
Jeszcze pan Sebastian Gawronek chciałby coś dodać?
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Tak, oczywiście to, co pani inspektor powiedziała, tutaj te środki mają przede wszystkim wpłynąć na utrzymanie miejsc pracy, bo przecież warunkiem tego, żeby dostać dofinansowanie do wynagrodzenia, tam faktycznie są pewne obostrzenia, bo to jest, musi być zachowane to minimalne wynagrodzenie i tak dalej, ale także są obostrzenia, które dotyczą tego, że po wykorzystaniu tego 3-miesięcznego dofinansowania pracodawca musi utrzymać miejsca pracy. I tutaj wydaje mi się, że akurat w przypadkach finansowo uzasadnionych, czyli bo przecież ta procedura cała uzyskania dofinansowania przez pracodawcę nie jest taka łatwa, jest obostrzona pewnymi warunkami, no to nie jest tak, że tu jako związkowiec stanę w obronie pracodawców, bo to nie jest tak, że ci pracodawcy zarabiają na tym. Oni po prostu te pieniądze dostają po to, żeby utrzymać miejsca pracy i w odpowiednich wnioskach, które składają do funduszu, oczywiście zapewniają to, że był obniżenie przychodów i tak dalej. To
spadek
są
obrotów.
Spadek obrotów, to są pewne obostrzenia, które umożliwiają zachowanie miejsc pracy i w ogóle umożliwiają utrzymanie przedsiębiorstwa, bo taka jest rola tych świadczeń pomocowych.
Jak długo mogą być takie obniżone wynagrodzenia?
Przez 3 miesiące ta ustawa do tej pory, która była, może będzie przedłużenie, natomiast do tej pory 3 miesiące. Mhm.
52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy pana.
Radio PIK?
Tak, jest pan na antenie, proszę spytać.
Chciałem się spytać, jak teraz jest z tymi zasiłkami dla bezrobotnych, bo ponoć mają się zwiększyć, tak?
Sebastian Gawronek.
Znaczy przypuszczam, że pan pyta się o dodatek solidarnościowy.
A nie, no bo zasiłki też ponoś mają być większe. 1200 coś takiego było, nie?
Tak, zasiłki mają być zwiększone.
Ten dodatek to 3 miesiące, nie? Ale mi chodziło w ogóle o tak zwane koroniówki.
Jest projekt taki, więc możliwe, że te zasiłki będą zwiększone. Natomiast a propos tego pytania, bo to jest może bardzo istotne dla słuchaczy.
Dziękujemy i już może pan słuchać nas z anteny.
Ten dodatek solidarnościowy, bo to jest świeża rzecz, który przysługuje od 1 czerwca do końca sierpnia. Jest wypłacany osobom, które utraciły pracę z tytułu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub tak zwanego zakończenia umowy zawartej na czas określony. Mogą starać się o ten dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł. Wspominam o tym ze względu na to, że był to wniosek Solidarności, żeby taki dodatek wprowadzić. Zawarliśmy nawet to w porozumieniu z panem prezydentem Dudą i cieszymy się, że zostało to wprowadzone, bo niestety w wielu przypadkach ludzie stracili tą pracę i przez te 3 miesiące mają możliwość, no ja wiem, że może to nie są bardzo duże pieniądze, natomiast dają one możliwość przetrwania, czy żeby w tym czasie szukać innej pracy.
To ja znowu będę nawoływać państwa. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Czy pracodawca w trakcie trwania pandemii, to było na początku, jak się zaczęło, miał prawo pracowników zwolnić, nie tak w zwolnieniach grupowych, tylko zmusić, żeby pracownik zwolnił się sam.
To zwolnił, czy zmusił pracowników, żeby się zmusili?
Zmusił.
A w jaki sposób?
Bo jeżeli nie podpisze tego wypowiedzenia samodzielnie, to on znajdzie na niego paragraf. I teraz tak, jeżeli pracownik zwolnił się sam, nie dostanie tego, tak jak zwane teraz jest solidarnościowe niby dlatego. Musiał iść na chorobowe, chorować, żeby miał za co żyć. I to nie była jedna osoba. Tam nie było zwolnień grupowych, bo on się wykazał, że ludzie zwalniali się sami.
A to duży zakład pracy?
Ta, duży. To jest troszeczkę dłuższa rozmowa, ale nie na antenie.
ja to zapraszam na poradę prawną do Państwa Inspekcji Pracy.
Ja już, nie, to już nie ma sensu, bo to i tak nic nie daje. Czy do Inspekcji Pracy, czy do Sądu Pracy. Tam jedna osoba zgłosiła sprawę do Sądu Pracy i jedna osoba, która zgłosiła tą sprawę, sądzi się teraz, ale nie wiem, jaka jest sytuacja. Ja nie będę, tylko nie będę drążyć tego tematu, bo tu nie chodzi o mnie w tej chwili, ale jest tak, żeby państwo, czy Państwowa Inspekcja Pracy zdała sobie sprawę, że takie rzeczy istnieją. Pracodawcy, chcąc otrzymać ten dodatek, niby tą tarczę, zmuszali ludzi, żeby się sami zwolnili, że się wykazali, że mają mniejszą ilość pracowników. Taka była
tylko
sytuacja.
Żeby Inspekcja Pracy wiedziała o tym, to musiałaby zostać zawiadomiona przez pracowników.
Kto zawiadomi? To jest prywaciarz. Kto zawiadomi?
Dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam.
Ludzie się boją. Ludzie się boją o pracę. Tak.
52.
Tak, i tylko tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za wysłuchanie mnie. Do widzenia. Miłego dnia.
Do usłyszenia. Dziękuję. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 to są telefony do Państwa dyspozycji. Pani Iwona Glamowska coś chciała dorzucić.
Ja tutaj chciałam tylko wyjaśnić, że w sytuacjach takich właśnie stresowych, gdzie przychodzi pracodawca do pracownika i mówi, proszę, tutaj jest zwolnienie dyscyplinarnie, kolokwialnie mówiąc, tak, czyli to rozwiązanie z winy pracownika, albo podpiszesz porozumienie, albo cię zwolnię w taki sposób, to jest i tak wybór dla pracownika. Tutaj to zmuszanie przed sądem bardzo trudno obronić, że była to bezprawna groźba. Tutaj wtedy ta osoba musi mieć świadomość prawną, że ma ten wybór i jeżeli wybierze rozwiązanie bez wypowiedzenia, to musi być podana przyczyna i wtedy może od tego odwoływać się do sądu. Taka jest droga i bardzo często może się okazać to, że jest to nieuzasadnione i ma wygraną sprawę, ma odszkodowanie z tego tytułu. Natomiast to rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, oczywiście jest to łagodny niejako środek, skutkujący tym, że osoba traci uprawnienia później do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, tam jest bodajże 3 miesiące. I no i wtedy jest właśnie to, co tutaj pani mówi. W taki sposób. Czyli musimy mieć zawsze tą świadomość prawną, że mam wybór i wtedy decyduję się na to. Natomiast niezwalnianie pracowników było podstawą do otrzymania dofinansowania.
Sebastian Gawronek.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest założenie związków zawodowych. Natomiast...
Co przedstawiciel pracodawców za ten moment powie?
No akurat z organizacją pracodawców Lewiatan bardzo dobrze współpracujemy, także myślę, że nic negatywnego w tym zakresie nie będzie. Natomiast wracając do samego, do sedna tematu. Proszę pamiętać, że przepisy kodeksu pracy, bynajmniej artykuł 30, który mówi o sposobach rozwiązania umów o pracę, nie został zmieniony w tym zakresie. Do takich praktyk, o których pani tutaj mówi, o których w bardzo fajny sposób opowiadała pani inspektor, dochodzi także poza tą, przed pandemią do takich sytuacji dochodziły i no niestety jest to rzadkość. My się rzadko spotykamy z takimi sytuacjami, szczególnie w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe, bo w takich przypadkach związek na pewno stanąłby w obronie tych pracowników. Natomiast faktycznie przed sądami później trudno jest udowadniać to, że jeżeli pracownik podpisał takie porozumienie w zakresie rozwiązania stosunku pracy, bo był w jakiś sposób, oczywiście w cudzysłowie, szantażowany, no to ja powiem tak trywialnie, widziały gały, co podpisywały i jednak jak się podpisuje dokument, to w sensie prawnym ma on taką moc, która przyczynia się do rozwiązania stosunku pracy.
Czyli więc taka rada ogólna, nie poddawać się.
Dokładnie tak. Tutaj pracownicy, ja wiem, że pracownicy są przestraszeni postępowaniem przed sądami pracy. Ja zachęcam do tego jednak, żeby zwracać się, czy to do Inspekcji Pracy, czy do związków zawodowych o obronę swoich praw. Ja przypomnę także, że osoby niezrzeszone mogą zwrócić się do organizacji związkowych o pomoc prawną, więc my takiej pomocy
najczęściej... A dużo macie takich wniosków niezrzeszonych?
Mamy takie wnioski, one najczęściej pojawiają się w momencie, kiedy jest konflikt na linii pracownik-pracodawca lub w momencie, kiedy dochodzi do zawiadomienia o zamiarze wypowiadania umowy, wypowiedzenia umowy o pracę. No chciałbym, żeby to odbywało się wcześniej, żeby ta rzesza związkowców poszerzała się, bo wiadomo, że w ilości jest siła. Natomiast do takich sytuacji także dochodzi. Często organizacje związkowe, bo one decydują na poziomie zakładowym, decydują się na to, żeby bronić tych pracowników. My także poprzez swoje kancelarie później występujemy jako pełnomocnicy przed sądami pracy i udaje nam się, bo muszę Państwu powiedzieć, że wygrywalność w tej chwili, bynajmniej w tych sprawach, które my prowadzimy, jest na poziomie 80%. To jest bardzo wysoki procent wygrywalności przed sądami pracy, więc zachęcam do tego, żeby jednak walczyć o swoje prawa.
Pan Janusz Niewiadomski, przedstawiciel pracodawców.
Jak zwykle pracodawcy mają najwięcej do zrobienia, najmniej do powiedzenia.
No, ma pan teraz głos.
Tak, teraz go wykorzystam, bo Sebastian nagadał sobie tutaj to. Bardzo zresztą słusznie pewne to, rzeczy.
Już za moment panu oddam ten głos, natomiast będę jeszcze nawoływać państwa do zadawania pytań. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Bardzo proszę, Janusz Niewiadomski.
Trzy grupy firm, które od początku tej epidemii, to są takie firmy, które zatrzymały się i zero. Takie, które w połowie w związku z pewną ilościową sytuacją lub też obostrzeniami sanitarnymi musiały w połowie gdzieś się zatrzymać. I jest wiele firm, myślę, że znacząca, i to tych większych, średnich, małych i większych, które musiały pracować. Może nie musiały, tylko pracowały. Ot tak po prostu pracowały.
No po to się ma firmę, żeby ona pracowała, żeby
tak,
działała.
Tak ma być. To, co wspomniałem poprzednio, te ograniczenia ilościowe, stosowanie środków, ostrożności i tak dalej, maseczek innych, zabierały nam trochę czasu. Ja jestem pewien takiej wewnętrznej takim myśli, że wszystko nam się to może udać, czyli w zbiorowości wszelakiej, w tym myślę o masie całej pracowników, którzy stanowią większość, jeżeli będziemy w tą samą stronę szli, rozumieli sytuację. I kiedy jest trudno, trzeba się podzielić, i kiedy jest dobrze, trzeba też się dzielić. To nam się to wszystko uda.
Byliśmy to taka trochę idealistyczna wizja.
O, na tym polega. Byliśmy na spotkaniu z premierem u wojewody w poniedziałek.
Tak jest, w poniedziałek.
Tak, myślę, że pan premier przedstawił dość rzetelnie pewne historie. Nie powiem, że zawsze się z nim zgadzam, ale w tym przemówieniu, w tym exposé jego było dużo takich racji. Jeżeli wykorzystamy te środki, które nam ofiarowało czy podarowało po części, bo trzeba zwrócić niektórą rzecz, państwo, i będzie ta druga część w formie dla samorządów, dla gospodarki, rzutu dużych pieniędzy na podniesienie inwestycji, bo uwaga, te inwestycje zaczynają topnieć, to my sobie z tym damy radę. Natomiast zrozummy wszyscy, nie tylko związkowcy, nie tylko inspekcja pracy, nie tylko pracodawcy, nie tylko media, które potrafią raz tak czasami mówić, ale i ci, którzy mają dużo z boku do powiedzenia, abyśmy w tym froncie wspólnym idealistycznie, tak? Panie redaktorze, brzmi? Idealistycznie, żebyśmy się odnaleźli.
Trochę utopijnie nieraz.
Bo w tej sytuacji trzeba się naprawdę odnaleźć. To jest sytuacja, która spotkała nas od wielu, wielu, wielu lat. To jest przykre, ciężkie doświadczenie. Jeszcze raz powtórzę. Polskie firmy, Polacy, z tego potrafią zrobić dobrą robotę. Nie boimy się, nie robimy sobie jakichś tam bocznych uzasadnień. Po prostu pracujemy.
Jeszcze nie mówiliśmy o problemie powrotów do pracy, bo trzeba powiedzieć, że pewna grupa firm, przedsiębiorstw miała zamrożoną swoją działalność i przy tym odmrażaniu no, musi zapewnić bezpieczną pracę, bezpieczny powrót do pracy. I to też sprawdza inspekcja pracy, tak?
Po części tak, chociaż tutaj głównie to te zalecenia wynikają z zaleceń głównego inspektoratu sanitarnego. Natomiast tutaj pod kątem BHP, tak, tutaj jak wiemy jest obowiązek zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej odległości od 1,5 do 2 metrów, środków dezynfekujących, maseczek czy też rękawiczek.
Także czyli to wszystko musi pracodawca zapewnić.
Tak, ale tutaj też bardziej nie tyle Państwowa Inspekcja Pracy, co Państwowa Inspekcja Sanitarna, bo tutaj mamy zagrożenie epidemiologiczne. Także tutaj pod kątem rozszerzania się chorób zakaźnych.
Czy w związku z tym, że w tej chwili te ruszyły kontrole inspekcji pracy, ruszyły już tak zwaną pełną parą, czy Państwo też w jakiś inny sposób kontrolują przedsiębiorstwa?
Znaczy ten reżim sanitarny wszystkich obowiązuje, również i inspektorów pracy. Na pewno nie jest to tak, że tutaj pracodawca ma swoje uzasadnienie, żeby nie wpuścić inspektora pracy na kontrolę. Tutaj inspektorzy pracy też są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.
A dokumenty idą do kwarantanny?
Dokumenty po części tak. Stosujemy się do wszelkich zaleceń, które wydał nam główny inspektor pracy. Też ma wydane zalecenia w porozumieniu z głównym inspektorem sanitarnym. Także tutaj zarzuty jakiekolwiek, że gdzieś tam inspektor będzie i wniesie tutaj tą, będzie rozszerzał tą chorobę. No, będziemy stosować te wszystkie środki, żeby będziemy badać sytuację epidemiologiczną, która gdzieś tam jest w zakładzie pracy. Wiadomo, że tam odnośnie stopnia zagrożenia też będą stopniowane te środki bezpieczeństwa, bo tutaj też były pytania na temat kombinezonów, natomiast oczywiście tam, gdzie jest wypadek, inspektor musi wejść. Nawet jeżeli jest to jednoimienny szpital zakaźny, ale oczywiście przy odpowiednim wyposażeniu. Tutaj, żeby chronić życie i swoje, i zdrowie, i osób, których kontroluje.
52 345 50 90 i 52 345 50 60 telefony do nas. Sebastian Gawronek, czy pracownik woli się zgłosić ze swoim problemem do związku zawodowego, czy do Państwowej Inspekcji Pracy? Niektórzy twierdzą, że trzeba być odważnym, żeby iść do Państwowej Inspekcji Pracy.
Nie, ja myślę, że ta procedura zgłaszania do Inspekcji Pracy w dosyć znaczący sposób się uprościła. Ona kiedyś jeszcze, myślę, że chyba paręnaście lat temu pani inspektor była o wiele bardziej skomplikowana. W tej chwili nawet elektronicznie można przesłać ten wniosek i myślę, że pracownicy mają świadomość tego, że Inspekcja Pracy jest taką instytucją, która służy pomocą czy kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w zakładzie pracy. Natomiast to, czy pracownicy wolą pójść do inspekcji czy do związków zawodowych, na pewno związek zawodowy jest taką bezpośrednią pomocą. My staramy się interweniować bezzwłocznie. W przypadku inspekcji pewnie to chwilę potrwa, bo tych spraw jest na tyle dużo, a inspektorów jest mało, o czym także my jako Solidarność cały czas mówimy, że ten zasób ludzki w inspekcji musi się zwiększać razem z wynagrodzeniami, że nie sposób jest interweniować bezwłocznie. My jako związek zawodowy staramy się robić to niezwłocznie, robimy to niezwłocznie, tam szczególnie, gdzie działają nasze organizacje związkowe, bo przecież struktury nasze pozwalają na to, żeby jak gdyby w samym ognisku tego konfliktu działać poprzez organizacje zakładowe, a jeżeli jest potrzebna pomoc prawna, to na poziomie regionalnym mamy kilka kancelarii prawnych, które w sposób skuteczny pracownikom pomagają.
Ja tutaj muszę dodać, że Państwowa Inspekcja Pracy jako jedna no już z nielicznych takich instytucji udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy.
My też udzielamy.
No właśnie,
my
jako też. Jedna z nielicznych.
I zobaczcie Państwo, co się dzieje. Bo ja tak słucham. Pracodawcą ciężko być. Urząd Skarbowy nas kontroluje, ZUS nas kontroluje, Inspekcja Pracy nas kontroluje, związki zawodowe, sanepid.
Współpracują.
Tak.
Ale pracodawcy też mogą się do nas zgłaszać po poradę prawną.
Państwo, ja nie mówię, że nie można być pracodawcą w tych warunkach, bo w tych warunkach jesteśmy i będziemy. Do tego mamy wiele innych historii, z którymi musimy się uporać. Kiedyś liczyliśmy, że gdyby tą energię, chyba panu premierze Morawieckim to żeśmy poruszali też, gdybyśmy tą energię wszelaką skierowali jako strumień czynu, to mielibyśmy o ułamek procenta PKB większy. I bym powiedział, powinniśmy może dywersyfikować ilość kontroli, bo ja już się dzisiaj nasłuchałem, że ja tyle kontroli będę miał za chwilę, że mówimy o kontrolach. Oczywiście te kontrole wywołują ludzie bądź zjawiska. Ja nie mówię o uzasadnionych. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było inspekcji pracy. Nie wyobrażam sobie. Tak samo jak policji czy związków zawodowych, które gdzieś tam stoją. Ale no to nas mocno dociąża.
A powiedzmy, w jaki sposób inspekcja pracy kontroluje, podejmuje kontrolę na skutek właśnie skargi, czy
przeważającej mierze?
Rutynowe kontrole.
Rutynowe też, natomiast no teraz z uwagi na ten stan jest inaczej, ale generalnie są tutaj związane z właśnie ze zgłoszeniami. Nie zawsze, tak, bo to jest z urzędu. Tutaj mogę uspokoić osoby, które chciałyby właśnie do nas się zgłosić, że jeżeli te osoby zastrzegą sobie anonimowość, to te dane osobowe są wiadome tylko dla inspektora pracy. Tutaj nie ma możliwości ujawnienia, że ta kontrola jest prowadzona w wyniku skargi. Niekiedy też pracodawca się tego nie dowiaduje. Tak, także
ale
wtedy
się może
jest,
domyślać, że...
Możesz domyślać, to tak, oczywiście. Natomiast
w zakresie kontroli.
Tak, tak. Jeżeli któryś raz już w ciągu roku odwiedza tutaj ten zakład inspektor pracy, no to pewnie nie dlatego, że tak bardzo lubi tego pracodawcę, tylko właśnie, że...
A zdarza się kilkukrotnie w roku?
Zdarzają się. Różne są sytuacje naprawdę tutaj bez tego. Jeżeli można udzielić odpowiedzi i rozpoznać taką sprawę bez przeprowadzenia kontroli, to oczywiście jest to wykonywane w taki sposób, żeby tutaj też nie no, po raz kolejny, dlatego ten nie zgłasza się do pracodawcy. Natomiast no, wtedy ten zakres kontroli uprzednio jest, jeżeli jest bardzo szeroko przeprowadzony, no to też pozwala to na załatwienie tej sprawy, na rozpatrzenie tej sprawy po prostu z tak zwanego zza biurka.
Ponieważ we wszystkich państwa instytucjach są prowadzone porady prawne, to w jaki sposób pracownicy, nawet pracodawcy, mogą się skontaktować na przykład z inspekcją pracy? To musi być pisemna prośba, czy wystarczy zadzwonić i zapytać?
Nie tylko. Znaczy jest telefoniczna infolinia, to jest taka ogólnokrajowa. Są też już w tej chwili uruchomione osobiste porady prawne. Też jest możliwość zarejestrowania się, żeby zapewnić ten reżim sanitarny i też jest możliwość zgłaszania tych porad na piśmie. Czy to drogą mailową na adres kancelarii, czy pisemnie. No faks już teraz jest bardzo rzadko.
Mail. Panie redaktor, trzeba wytworzyć taką sytuację w przedsiębiorstwach. Zresztą Sebastian przecież pracował też, jest związkowcem. Aby tych wyjściowych sytuacji, które wymagają interwencji wszelakiej, było jak najmniej. Jest taka możliwość, bo prowadzimy może nie edukację, ale większość firm, na szczęście większość firm dobrze zorganizowanych, nie mają tego typu problemów. Jest pewnego rodzaju misja firmy, która prowadzi do tego, żeby kluczowym fundamentem działań firmy był pracownik, dobrze przygotowany, dobrze uzbrojony,
poinformowany.
I jeżeli powstaje jego problem, ma pewne stopnie przełożonych i także może dotrzeć do pracodawcy. Mielibyście chyba, gdyby wszystkie firmy tak działały, 20%...
Może mielibyśmy mniej
tak,
pracy.
Tak.
Chociaż przychodzą tutaj osoby jeszcze tak po to, żeby sprawdzić. I to są te porady prawne.
Ale
tak?
Tu słyszeliśmy przed chwilą
skargi.
Różne
bo mają wątpliwości.
Zajawki.
Bo mają wątpliwości, tak. I przychodzą, żeby sprawdzić, nie?
Mają do tego prawo.
Tak.
A w Solidarności też można zasięgnąć porady prawnej?
Oczywiście, oczywiście, że tak. I zresztą odbywa się to podobnie jak w Okręgowym Inspektoracie Pracy. Do nas można zadzwonić, można przyjść, można przed tym, zanim się przychodzi, trzeba zgłosić to przyjście ze względu na ten reżim sanitarny. Można także zgłosić zapytanie mailowo. My oczywiście w pierwszej kolejności udzielamy tych odpowiedzi osobom zrzeszonym w związku, bo taki jest nasz cel statutowy. Natomiast to, co już mówiłem wcześniej, także pomagamy osobom niezrzeszonym w związku, mając nadzieję, że przyniesie to wymierny
wyższe
efekt.
Wyższe uzwiązkowienie.
Tak, ale to nie chodzi tutaj jak gdyby o samą tą ideę zwiększania liczebności związku, tylko że bo nieraz gdzieś tam w mediach ten obraz związku zawodowego jest taki dziwny sposób przedstawiany, natomiast związek zawodowy tutaj stoi, zresztą wynika to wyraźnie z przepisów ustawy o związkach zawodowych, działa w indywidualnym i zbiorowym interesie pracowników i taka jest nasza rola. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, to o czym pan prezes mówił, bo tutaj troszeczkę, żebyśmy nie zaczernili tego obrazu pracodawców w województwie kujawsko pomorskim, bo to trzeba zaznaczyć, panie prezesie, że w większości przypadków mamy bardzo dobrych pracodawców. Działamy na poziomie...
Tu się chwali.
Działamy na poziomie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie różne sprawy rozwiązywane są. Jeżeli są konflikty, to one są rozwiązywane na tym poziomie i krzywdzące by było, gdybyśmy powiedzieli, że w naszym województwie w większości są to źli pracodawcy. Nie, w większości są to dobrzy pracodawcy, a jeżeli dzieją się złe rzeczy, to myślę, że są to jakieś indywidualne przypadki. I myślę, że dojdziemy chyba do takiego idealnego stanu, kiedy nie wiem, w 90% w naszym województwie będą działali pracodawcy, którzy rozumieją to dobro pracownika, bo jednak tutaj trzeba, no tak naprawdę pracodawca nic bez pracownika nie zrozumie, a nie każdy pracodawca ma tego świadomość.
Drodzy Państwo, by to, co najgorsze na rynku pracy, w zakładach pracy było już za nami. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Iwona Glamowska, Okręgowy Inspektorat Pracy, Sebastian Gawronek, zastępca przewodniczącego Bydgoskiej Solidarności, Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.